Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. W tym sezonie rząd Nepalu wydał 421 pozwoleń wspinaczki na Everest dla zagranicznych himalaistów, z czego 250 z nich osiągnęło wierzchołek najwyższej góry świata. W tym gronie znalazło się także kilkoro Polaków i poprzedni odcinek podsumowujący sezon był skupiony właśnie na ich relacjach z wejścia na szczyt. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam tą ciemną stronę działań na Everestie, na którym w tym roku niestety miało miejsce wiele wypadków śmiertelnych. Nie przedłużając, zapraszam Was do tego odcinka. 14 maja media obiegły informacje o zaginięciu dwóch mongolskich himalaistów, klientów agencji 8K Expeditions. 53-letni Usak Yargal Tsedendamba i 31-letni Purev Suren Lekagwayav dwa dni wcześniej w niedzielę o godzinie 19.30 skontaktowali się z bazą, informując, że właśnie opuszczają oni obóz czwarty i ruszają w kierunku szczytu. Był to ostatni kontakt z duetem mongolskich wspinaczy pochodzących z miejscowości Ulan Bator. Kiedy następnego dnia nie wrócili do obozu czwartego, zostali uznani za zaginionych. Trzech Mongołów planowało zdobyć najwyższą górę świata bez wsparcia aparatury tlenowej oraz bez pomocy szerpów. Ze względu na problemy zdrowotne, jeden z nich, od Gonku, zawrócił do bazy. Choć działali oni w ramach agencji 8K, mieli wykupiony tylko taki pakiet podstawowy gwarantujący zakwaterowanie i wyżywienie w bazie oraz niezbędne pozwolenia. Powyżej bazy Mongołowie chcieli działać samodzielnie i bez wsparcia aparatury tlenowej, chociaż podobno zakupili po 3 butle wypełnione tym życiodajnym gazem. Nie planowali z nich korzystać, miały stanowić tylko takie zabezpieczenie w razie jakichś problemów zdrowotnych czy takiej sytuacji awaryjnej. Tuż przed ich atakiem na szczyt kierownicy agencji 8K proponowali mongolskim wspinaczom towarzystwo nepalskich przewodników, za których nawet nie musieliby płacić pełnej kwoty, a jedynie napiwek za pomoc w zdobyciu szczytu, lecz Azjaci nie skorzystali z tej oferty, chcieli po prostu wejść na szczyt w swoim stylu, bez wsparcia szerpów. Agencja 8K Expeditions zorganizowała akcję poszukiwawczą, w której wzięło udział 4 szerpów. Niestety trudne warunki pogodowe uniemożliwiały poszukiwania alpinistów. Dopiero rankiem 17 maja Nepalczycy natrafili na ciało pierwszego z zaginionych. Poniżej wierzchołka południowego na wysokości około 8600 metrów znajdował się 53-letni Usak Yargal Tsedendamba, a 200 metrów niżej, w miejscu określanym balkonem, leżało ciało drugiego z mongolskich himalaistów, 31-letniego Purev Surena Lekagwayava. Lakpa Sherpa z agencji 8K Expeditions potwierdził, że dwaj mongolscy wspinacze zdobyli Everest, a do wypadku doszło w trakcie zejścia ze szczytu. Sherpa sprawdził telefony swoich klientów i znalazł w nich fotografie ze szczytu oraz nagrania wideo wskazujące na problemy dwójki himalaistów. Na nagraniach było po prostu widać, że byli bardzo wyczerpani podczas zejścia. Na wierzchołku znaleźli się około godziny 12 w południe 13 maja, a więc wejście zajęło im mniej więcej 17 godzin. W obozie czwartym, na przełęczy południowej, w namiocie Mongołów, w którym spali przed atakiem na szczyt, odnaleziono ich radiotelefony, co wyjaśniło, dlaczego kontakt z nimi podczas ataku na wierzchołek nie był możliwy. Na fotografiach ze szczytu, które znajdowały się w telefonach himalaistów z Mongolii, widać, że mężczyźni mają na twarzy założone maski, co oznacza, że szczyt zdobyli, korzystając jednak z wykupionych butli z tlenem. Niestety, najprawdopodobniej na pewnym etapie zejścia z wierzchołka tego tlenu zabrakło. Nie wiadomo, ile butli zabrali oni ze sobą, idąc w kierunku szczytu. Wiadome jest to, że szli oni sami, bez przewodników. Klienci wyruszający na szczyt razem z przewodnikami, poza butlą, z której korzystają, mają także zapas tlenu niesiony przez ich przewodnika. Natomiast mongolscy wspinacze musieli wszystkie butle dźwigać samodzielnie i nie wiadomo, czy w kierunku szczytu zabrali po jednej butli, czy być może dwie. A tutaj trzeba zaznaczyć, że dwie pełne butle ważą około 8 kg, co dla kogoś próbującego wejść bez tlenu jest potężnym dodatkowym obciążeniem. Według relacji innych himalaistów, którzy tamtego dnia wchodzili na szczyt, 13 maja warunki pogodowe zaczęły się pogarszać. Wzmógł się silny wiatr i niektórzy nawet podjęli decyzję o wycofaniu się do obozu jeszcze przed osiągnięciem szczytu. Niestety 53-letni Usak Yargal i 31-letni Purev Suren nie podjęli decyzji o odwrocie i wspinali się aż do osiągnięcia swojego celu, a to kosztowało ich życie. Przez kolejne dni na Ewereście trwały intensywne prace. Wiele agencji wyprawowych rozpoczęło przygotowania do zbliżającego się bardzo dogodnego okna pogodowego. Wielu liderów i przewodników uznało, że najlepszym dniem na wejście będzie właśnie 21 maja. Niektórzy, obawiając się kolejek, przesunęli swój atak na wcześniejszy lub późniejszy dzień. Do kolejnego śmiertelnego wypadku na Ewereście w tym roku doszło właśnie 21 maja, kiedy w kierunku szczytu ruszyło najwięcej osób, w tym także Polacy. Wieczorem 20 maja klienci i ich przewodnicy opuścili namioty rozbite na przełęczy południowej i rozpoczęli podejście na wierzchołek. Prognozy pogody się sprawdziły. Piękny, słoneczny dzień przywitał podchodzących w górę himalaistów, wśród których znajdowała się grupa z agencji 8K Expeditions, 40-letni Brytyjczyk Daniel Patterson, który wspinał się wraz z 23-letnim przewodnikiem Pastem Jim Sherpą. 21 maja około godziny 4:40 rano duet zdobył szczyt. Mimo młodego wieku Pastenji był dwukrotnym zdobywcą Everestu, wszedł również na K2, Amma Dablam i wiele innych sześciotysięczników i w agencji 8K uważany był za jednego z najlepszych Sherpów. Z kolei jego klient Daniel Dan Patterson, trener personalny, współwłaściciel Centrum Wakefield CrossFit, po zdobyciu Island Peaku i Amma Dablam postanowił wyruszyć na wyprawę na Everest. Do ekspedycji przygotowywał się bardzo skrupulatnie przez 18 miesięcy. Po zdobyciu Everestu, podczas zejścia niestety doszło do wypadku, w wyniku którego zginął Pastenji i Daniel. Bardzo blisko tych wydarzeń był Polak, Jakub Patecki, który tak opisał tamten moment.
To też pokazuje tym ludziom, którym się wydaje, że to jest takie proste, że to wystarczy wyjść, bla, bla, bla. Cię wciągną, zrobisz zdjęcie na szczycie i zejdziesz. Nie do końca. Te wypadki się zdarzają nawet najlepszym. To, co powiedziałeś, Pastenji i on miał ksywkę Everest. To był gościu, który był znany z tego, że on chodził bez butli, wiesz, że on potrafił 7 butli na przykład wnosić z kampów, nie? Każda waży 7 kilo, także możemy sobie szybko matematykę zrobić, że był najsilniejszym szerpą w 8K. Do tego był ten Dan, to jest gościu, który jest naprawdę był niesamowity, nie? To jest gościu, który, wiesz, jak byłeś z nim w namiocie, to widziałeś, że to był taki gościu, który na przykład nie chciał ci przeszkadzać. To był taki typ, który, wiesz, nie chciał zabierać za dużo miejsca, który był taki bardzo ugodowy. To był taki człowiek po prostu, który był dobry, nie? Że tak rzeczywiście możesz powiedzieć, że jest dobry, bo Dan był po prostu zajebisty i był taki dorany przyłóż. Bardzo go lubiłem i dlatego też mi się ciężko o tym mówi, ale sytuacja wyglądała w ten sposób, że to jest, mi się wydaje, że to się zostało spowodowane przez to, że w tym momencie było za dużo ludzi. Komercjalizacja rzeczywiście tutaj odgrała tą swoją rolę. Było bardzo dużo ludzi w ten dzień, w którym ja atakowałem szczyt, bo była super pogoda. Staliśmy na tym, na grani, na tym uskoku. Tam była taka czapa lodowa. Wydaje mi się, że ten śnieg spadł, bo tam spadał przez ostatnie dni i nie zdążyło tego związać. I nastąpił po prostu zerwanie czapy lodowej, ten cornice fall, tak to się nazywa po angielsku. I wtedy nikt nie wiedział, że coś się... Znaczy, inaczej, jak to wyglądało? Nagle, wiesz, stoimy wszyscy znudzeni, bo czekamy, jest ciepło, oglądamy piękne widoki i nagle, wiesz, zerwanie, nie? Jakby ja nie wiedziałem, co się dzieje przez pierwsze sekundy, rzuciło mną do tyłu, później do przodu, później znowu do tyłu, patrzę się na pasang mnie, wiesz, gdzieś tam chwycił, jakkolwiek by to miało pomóc, ale wiesz, po prostu gdzieś tam po tych 15-20 sekundach nagle wszyscy się trochę bardziej uspokoili. Wiadomo, że tam cały czas było głośno, niektórzy mówili, biegnijcie w tą stronę, idźcie w tą stronę, ale wiesz, nie możesz się ruszyć, bo też są ludzie. Także gdzieś tam się upchaliśmy i wyciągaliśmy ludzi na poręczówkach, bo tam po prostu parę ludzi tam spadło i tak po prostu wisiało jak byli bombki.
Byli wpięci, ale po prostu stracili równowagę i leżeli. Tak.
I ten dżumar ich tam po prostu przytrzymał, nie? Dżumar zadziałał. Ale podczas tych kolejek właśnie, jak się chodzi, jak się, wiesz, chcecie minąć, to czasami jest tak, że szerpa cię wypina, robi trzech, wiesz, przechodzicie przez trzech i dopiero wtedy się wpinacie. I zazwyczaj jest wtedy tak, że ty się złapiesz kogoś za uprząż, ty się złapiesz kogoś wiesz, za rękę ci podadzą i wtedy jak ci noga się obsunie, bo to jest taka, powiedzmy, zagrożenie, które rzeczywiście tam jest. Jak ci się noga obsunie, albo wiesz, śnieg się troszeczkę obsunie, to się złapiecie i okej, przypał, ale jesteście gdzieś tam cały czas, prawda, na miejscu. A wydaje mi się, że właśnie Everest Pass Tenggi i Dan nie, wtedy właśnie robili ten manewr i no niestety nie dali rady, by się utrzymać, jak to wszystko spadło. Co ciekawe, my się dopiero dowiedzieliśmy o tym, że ktoś tam rzeczywiście, no niestety, zginął po tym, że jak szukaliśmy, bo nie było informacji, nie było kontaktu z Danem, nie było kontaktu z jego szerpą, nie? Że co się mogło stać? I właśnie każdy wykluczał to, że wiesz, że oni coś tam, nie wiem, odpadli albo nie mieli siły. Każdy to wykluczał, bo oni wiedzieli, że ten szerpa jest po prostu nie do zajechania. No i później na zdjęciach było widać, że przed tym wypadkiem oni stoją w kolejce tak naprawdę 6 metrów przed nami. Po wypadku, kurde blade, no niestety już ich po tym, jak byli wyciągani ci ludzie, to właśnie widać, że ich brakuje, że oni nie zostali wyciągnięci, bo po prostu nie byli wpięci. Także dramatyczna sytuacja. Nikt wtedy o tym nie wiedział, bo było tak głośno, było tak, wiesz, było tak tłoczno tam też, był taki rozgardiasz, każdy się bał, że nikt nie zauważył, że ich brakuje. Też ja nawet nie wiedziałem, że oni są przed nami tak blisko. Ja przyznam szczerze, jak byłem w tej kolejce, to nie wiedziałem. Ja myślałem, że już ich nie ma, ale to też jest takie coś, że każdy ma ten sam strój, kombinezon, każdy gdzieś tam jest podobny do siebie, to ciężko jest rozpoznać.
Ciał Pastengiego i Daniela nie odnaleziono. Niestety tamtego dnia doszło do kolejnego śmiertelnego dramatu na zboczach najwyższej góry świata. 48-letni rumuński himalaista Gabriel Viorel Tabara zmarł w obozie trzecim, na wysokości około 7,5 tysiąca metrów. Działał on w ramach agencji Makalu Adventure, a jego celem było wejście na szczyt Lhotse bez wsparcia aparatury tlenowej. Jak już wspominałem wam w poprzednich odcinkach, droga normalna na szczyt Everestu i Lhotse przez długi odcinek jest wspólna. Gabriel na swoim koncie miał już wejście na inny szczyt o wysokości ponad 8000 metrów. W 2021 roku zdobył Manaslu, najprawdopodobniej bez wsparcia aparatury tlenowej. Rok później jego celem było wejście na Daulagiri, ale ze względu na trudne warunki na górze, duże zagrożenie lawinowe, ekspedycja Gabriela została przerwana. Rumun miał także na swoim koncie zdobyte takie szczyty jak Aconcagua, Mont Blanc czy Matterhorn. Fascynację górami przejawiał już od dziecka i jego pierwsze górskie doświadczenia to trekkingi po paśmie górskim położonym w Rumunii o nazwie Bucegi. Na co dzień pracował on w banku. Przyczyny śmierci 48-latka nie są do końca jasne. Kierownik agencji Makalu Adventure, Mohan Lamsal, poinformował, że nic nie wskazywało na problemy zdrowotne Gabriela. Mężczyzna w dobrej kondycji dotarł wraz z towarzyszącym mu szerpą do obozu trzeciego, a gdy następnego ranka szerpa wszedł do jego namiotu, to zauważył, że wspinacz nie wykazywał już oznak życia. Rumuński himalaista wcześniej odbył kilka wyjść aklimatyzacyjnych i podobno był dobrze przygotowany również pod kątem fizycznym, więc tym bardziej było to zaskakujące dla wszystkich w agencji, że tak nagle zmarł na wysokości 7,5 tysiąca metrów. Kierownik Lamsal zaznaczył, że przyczynę zgonu będzie można ustalić dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Wypadek ten pokazuje, że wspinaczka na najwyższe góry świata nieodłącznie związana jest z wielkim ryzykiem i wystawianiem organizmu na ekstremalnie trudne warunki. Choć do 22 maja większość osób chcących w tym roku zdobyć szczyt Everestu weszła już na wierzchołek, to przez kolejne dni wciąż notowane były kolejne próby zdobycia szczytu, jednak już mniej liczne ataki na najwyższy szczyt świata. Do kolejnego tragicznego zdarzenia doszło 23 maja, kiedy na szczyt zmierzało około 70 osób, z czego ponad 40 z nich to byli szerpowie pomagający swoim klientom. Pośród tej grupy znajdował się m.in. klient agencji Seven Summit Treks, 40-letni Kenijczyk Joshua Cheriot-Kirui oraz jego przewodnik, 44-letni Nawang Sherpa. Celem mężczyzny było zdobycie Everestu bez wsparcia aparatury tlenowej i miał on ambicje zostać pierwszym Afrykaninem, który dokonałby tego wyczynu. Joshua był pracownikiem banku w Kenii, a wspinaczką pasjonował się od dziecka. Rodzicom niejednokrotnie podnosił ciśnienie, wspinając się na wysokie drzewa rosnące wokół jego domu. Zadziwiał on ich tym, że był taki nieustraszony i kompletnie nie miał żadnego lęku wysokości. Jak wielu jego rodaków, również Joshua pasjonował się biegami długodystansowymi, jednak on szczególnie upodobał sobie te rozgrywane na dużych wysokościach. Namiętne uprawianie tego sportu zainspirowało go do napisania książki An Ultramarathon Story of the Tour de Jean. Opisał on w niej swoje doświadczenia z przygotowań i uczestnictwa w słynnym biegu na dystansie około 350 km we włoskich Alpach, który kończy zaledwie 60% uczestników. Książka została wydana w 2020 roku. Joshua we wrześniu 2023 roku w ramach przygotowań do wejścia na Everest wyruszył na inny ośmiotysięcznik Manaslu. Tak w rozmowie z BBC Kenijczyk opisał ostatni etap swoich przygotowań do wyprawy na najwyższą górę świata. Wspinałem się w Kenii, trenowałem na schodach, ćwiczyłem na siłowni i biegałem. Od 10 lat wspinam się, biegam maratony i ultramaratony. To stanowi uzupełnienie ogólnych przygotowań. Co ciekawe, na najwyższą górę swojego kraju, Mount Kenya, mierzącą ponad 5000 metrów, wszedł 15 razy. Do ataku na szczyt Kirui ruszył wraz z wspierającym go szerpą, który korzystał z aparatury tlenowej. Afrykanin w pewnym momencie zaczął poruszać się zbyt wolno i Nawang namawiał go do odwrotu, lecz ten był nieugięty. Jego celem był szczyt i nie chciał się wycofać. Kiedy te prośby nie skutkowały, Nepalczyk zasugerował, żeby Kenijczyk chociaż skorzystał z aparatury tlenowej, dzięki której odzyska część sił, energii i sprawniej pokona odległość dzielącą ich od szczytu. Niestety zafiksowany na swoim celu Kirui nie chciał skorzystać także z tej propozycji. Sherpa poinformował o tym przez radio swoją agencję i był to ostatni kontakt z Nawangiem. Kiedy duet nie wrócił do obozu, rozpoczęto poszukiwania zaginionych. Okazało się, że 40-letni Joshua nie dotarł na szczyt, jego ciało zostało odnalezione zaledwie kilkadziesiąt metrów od wierzchołka, a jego przewodnika Nawanga Sherpy w ogóle nie odnaleziono. Ten wypadek pobudził dyskusję trwającą już od wielu lat, związaną właśnie z gorączką szczytową. Być może gdyby Joshua posłuchał swojego Sherpy, to nie tylko on ocaliłby swoje życie, ale także przeżyłby 44-latek. Co w takich sytuacjach powinien zrobić przewodnik, skoro siłą nie może zmusić swojego klienta do odwrotu? Na Everestie zdarzało się w krytycznych sytuacjach, kiedy klientowi nie dało się już pomóc, że Sherpa zostawiał go i ruszał po pomoc, ratując również własne zdrowie i życie, lecz tego typu zachowania często spotykały się z krytyką. Niektórzy są zdania, że przewodnik zawsze powinien zostać ze swoim klientem i oczekiwać z nim na pomoc, ale czy naprawdę na tej wysokości powinno się tego od niego wymagać? Czy musi poświęcić swoje życie w sytuacji, gdy nie jest już w stanie pomóc swojemu klientowi? Tego typu sytuacje zawsze budzą wiele kontrowersji. Ósmą ofiarą tego sezonu na Everestie również został Nepalczyk, 37-letni Binod Babu Bastakoti, wspinający się z agencją Yeti Mountain Adventure, który także zginął 22 maja podczas zejścia ze szczytu Everestu. Był on Nepalczykiem, którego wielkim marzeniem było zdobycie najwyższej góry świata. Podobno, kiedy przydzielony mu przez agencję Sherpa zostawił go, z niewiadomych przyczyn, i miało to miejsce jeszcze przed atakiem na szczyt, być może Sherpa zachorował, no nie jest to do końca wyjaśnione, to Binodi wtedy dogadał się z inną agencją, Pioneer Adventure, i do tego ataku na wierzchołek Everestu ruszył właśnie z Sherpą z Pioneer, a nie z Makalu Adventure. 22 maja Bastakoti zdobył wierzchołek góry, lecz podczas zejścia zaczął cierpieć na objawy choroby wysokościowej. Gdy skończyły się zapasy tlenu, jego stan gwałtownie się pogorszył i gdy Nepalczyk nie był w stanie samodzielnie już schodzić, to współpracujący z nim Sherpa ruszył po zapasy tlenu. Najprawdopodobniej butle czekały na balkonie lub zszedł aż na przełęcz i stamtąd zabrał zapasy tlenu. Niestety, kiedy Sherpa wrócił do Bastakotiego, ten zachowywał się już nieracjonalnie. Był agresywny, zerwał z twarzy maskę tlenową i zaczął się rozbierać. Były to jasne oznaki takiej poważnej hipotermii i szybko postępującej choroby wysokościowej. Niestety niedługo później mężczyzna zmarł na wysokości około 8300 metrów, a więc zaledwie niewiele ponad 300 metrów powyżej obozu czwartego. Ostatnią osobą, która straciła życie, próbując w tym sezonie wejść na szczyt Everestu, jest kolejny klient agencji 8K Expeditions, jednak nie zmarł on na górze, a w szpitalu w Katmandu 28 maja, gdzie został przetransportowany śmigłowcem, kiedy zaobserwowano u niego oznaki ostrej choroby wysokościowej. Niestety, mimo pomocy lekarzy, życia 46-letniego Hindusa Banshee'ego Lala nie udało się uratować. Analizując tegoroczne wypadki na Everestie, można zauważyć, jak ważnym, często wręcz kluczowym czynnikiem w udanym ataku na szczyt jest wsparcie aparatury tlenowej i odpowiednie zapasy butli tlenowych. Aż 6 z 8 tegorocznych śmiertelnych wypadków na Everestie dotyczy osób, które albo w ogóle nie korzystały z aparatury tlenowej, albo tego tlenu na pewnym etapie ataku na szczyt po prostu zabrakło. Tym bardziej należy docenić sukcesy takie, jakich dokonali Piotr Krzyżowski na Lhotse i Everestie, czy Oswald Rodrigo Pereira i Bartek Ziemski na Makalu i Kanchenjunga. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten odcinek był dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, za subskrybowanie kanału. Widzimy się na szlaku oraz w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.